Pierwsza biografia wirtuoza bluesa, barwnego białostoczanina Ryszarda Skibińskiego. Skiba. Niedokończony blues. To opowieść o trudzie bycia muzykiem w siermiężnych czasach PRL-u. Legendarnego bluesmena opisują Marek Gąsiorowski i Robert Trusiak. Czyta Michał Jarmoszuk.
Skiba od wczesnych młodzieńczych lat czuł się hipisem i tak naprawdę pozostał nim do końca. Tak jak wielu pośród hipisów, chciał zostać artystą. W przypadku Ryśka oznaczało to, że wcześniej czy później osiągnie swój cel. Muzyczny talent i gen uporczywej realizacji planów dostał w spadku po przodkach. Dzięki tym cechom przetrwał najtrudniejsze w swoim życiu chwile. Nauczył się grać na harmonijce, założył i z sukcesami prowadził zespół. Pozostało tylko zmierzyć się z rzeczywistością. On tę rzeczywistość wokół siebie ułożył po swojemu. Potrafił przyciągnąć do siebie ludzi, nadać głębszy sens wspólnym działaniom. Tworzyła się wokół niego aura genialnego artysty. Zauważali to fani, koledzy z branży, dziennikarze. Skiba w ich oczach rósł i zwolna stawał się gigantem. Ale nawet najwięksi mają swój słaby punkt. On też taki miał. Wszystko zaczęło się niewinnie w wieku zaledwie 20 lat. Wydawało się, że ta historia to już zamknięty etap w życiorysie Ryśka. Dla wielu, którzy go wcześniej nie znali, jego związek z narkotykami był zaskoczeniem. Skiba przez jakiś czas potrafił obejść się bez prochów. Zdawało się, że nad tym panuje. Nie zmienia to jednak faktu, że towarzyszyły mu one do końca życia. Podobnie jak muzyka. Długo było tak, że nawet nie wiedzieliśmy, że on ma ten problem, wspomina Jarek Tioskow. Wydaje mi się teraz, że on na jakiś czas rzucił to w cholerę. Chyba chciał z tego wyjść. Przecież uczył się, chodził do pracy, zaczął studia, ogarniał kapelę organizacyjnie, nie zaniedbywał rodziny. Na to potrzeba dużo czasu, odpowiedzialności, konsekwencji w działaniu, bo to nie tylko próby, ale i załatwianie różnych spraw. Niezbędne są siły i zdrowie. Gdyby brał na serio, tego ciężaru by nie udźwignął. On był zbudowany tym, co robiliśmy, w pełni się angażował. To być może w jakiś sposób odciągało go od narkotyków. Narkotyki niosły śmierć i Skiba z pewnością dobrze o tym wiedział. Jego przyjaciel Marcin Heller popełnił samobójstwo. Gdyby nie brał, być może żyłby do dziś. Skiba, choć widział na własne oczy, jakie mogą być konsekwencje, nie potrafił tej historii definitywnie zakończyć. Pewnie myślał jak każdy młody człowiek, że jest niezniszczalny, że owszem, narkotyki mogą zabić, ale jego to nie dotyczy. Po pewnym czasie osoby z najbliższego otoczenia zauważyły, że Skiba nadal bierze. On jednak przynajmniej w tamtym czasie, czyli w drugiej połowie lat 70., potrafił tym jakoś zarządzać, wspomina akustyk Grzegorz Zieniewicz. Nie zdarzyło się, by publicznie cokolwiek było po nim widać. On miał kumpli, z którymi lubił sobie pstryknąć, przyznaje Leszek Domalewski, basista Kasy Chorych. Tak od czasu do czasu, po cichu, kameralnie. Przez pewien czas takim kumplem był ktoś z obsługi technicznej zespołu, potem Mirek Gryc, basista, który przez Kasę Chorych przemknął niczym meteor. Jego karierę w zespole przerwała tragiczna śmierć. Nie ulega wątpliwości, że za tym stały narkotyki, ocenia Jarek Tioskow. To smutna sprawa, bo Mirek zostawił żonę i dziecko. Gryc został ciężko pobity w podbiałostockim Kleosinie, w wyniku czego zmarł. Jego rodzina próbowała zbadać sprawę na różne sposoby. W tle pojawiły się narkotykowe rozliczenia. Mirek był bardzo młody, o 4 lata młodszy od Skiby, mówi Anna, jego siostra. Niestety głupio wszedł w narkotyki. Jako muzyk był wszechstronnie uzdolniony, grał na akordeonie, harmonijce ustnej i basie. Próbował grać z Jurkiem Opalińskim. Za swoje błędy zapłacił bardzo szybko najwyższą cenę. Próbowaliśmy Skibie tłumaczyć, że nie warto w to brnąć, przyznaje Jarek Tioskow, ale nasze argumenty nie robiły na nim wrażenia. Śmierć kolegi nie wpłynęła na Ryśka na tyle mocno, by chciał zakończyć swoją historię z narkotykami. O tym, że służby miały go na oku, świadczy zachowany w archiwach IPN protokół z przeszukania jego mieszkania jesienią 1980 roku. Niewiele dokumentów zachowało się do dziś, ale należy się domyślać, że nazwisko słynnego wówczas muzyka musiało się pojawiać w zeznaniach innych osób. Nakaz przeszukania wydał wiceprokurator Zdzisław Szczeblewski. Patrol nawiedził kawalerkę Ryśka przy ulicy Broniewskiego o 6:30 rano. Milicjanci szukali tam sprzętu i produktów używanych do przygotowywania polskiej heroiny, kompotu, ale nic konkretnego nie znaleźli. Trafili na kilka nieużywanych strzykawek i opozycyjny biuletyn Zapis, wydany przez niezależną oficynę wydawniczą Nowa. Z akt IPN wyłania się wówczas obraz narkomanii. Z zeznań zatrzymanego Cezarego K., producenta kompotu, wynika, że po surowiec jeździł na wieś. Za siatkę makówek płacił niewiele, 30 zł, a mógł z niej wyprodukować sporo towaru. Jedna sprzedana działka pokrywała koszty dojazdu na wieś i produkcji narkotyku. Płaciło się za nią wtedy 50 zł. W Białymstoku istniało kilka miejsc, gdzie można było kupić kompot, a najbardziej znanym była kawiarnia Empik przy Sienkiewicza. Oczywiście w aktach pojawia się sporo podrobionych recept na specyfiki z domieszką substancji odurzających. I choć najpopularniejszym wśród ówczesnych polskich narkomanów towar nie był najwyższej jakości, zawierał sporą dawkę heroiny. Mirek Kłosowski, od lat lider i założyciel i główna siła napędowa białostockiego zespołu 48 godzin, w tamtym okresie również funkcjonował w muzycznym środowisku Białegostoku. Otarłem się o tych, którzy brali mocno i na serio. Zresztą jeden z muzyków mego zespołu odszedł z tego świata z powodu narkotyków. Oni nie postrzegali Skiby jako jednego z nich. On w ich oczach był tym, który eksperymentuje, tym, który się bawi tymi używkami. Na pewno nie robi tego na serio, twierdzili. Marek Haciej, rodowity białostoczanin, z wyboru mieszkaniec Koszalina, znał Skibę przez całe lata 70. Spotykał go przede wszystkim w Empiku. Pokłosiem burzliwej młodości Marka jest praca w Monarze. Na początku Rysiek obracał się w towarzystwie białostockich hipisów, ale on był inny niż jego kompanii. Z nim można było pogadać. I jeśli zazwyczaj po jednej rozmowie z kimś innym nie dało się powiedzieć, że znasz człowieka, z nim było inaczej. Mnie się wydawało, że go poznałem. Z pewnością Skibę nie wszedł na najbardziej intensywny stopień uzależnienia od narkotyków. Jednakże bez zmiany przyzwyczajeń taki scenariusz go czekał. I pewnie wcześniej czy później by to nastąpiło. Narkotyki rujnują życie, karierę. Człowiek się stacza. Opuszcza się w obowiązkach. On do końca normalnie funkcjonował.
Był to fragment książki Skiba. Niedokończony blues. Autorstwa Marka Gąsiorowskiego i Roberta Trusiaka. Czytał Michał Jarmoszuk. Adaptacja radiowa Dorota Sokołowska. Realizacja Mariusz Woroniewski. Książkę polecają wydawnictwo Paśny Buriat oraz Polskie Radio Białystok.